Mówi Paryż, Radio France International. Jest poniedziałek, 14 stycznia. Oto najważniejsze wydarzenia dnia dzisiejszego. Prezydent Sarkozy kontynuuje swą podróż po krajach Zatoki Perskiej. Dzisiaj opuścił Arabię Saudyjską i udał się do Kataru. W Riyadzie jego miejsce zajął prezydent Bush, który szuka pomocy w dążeniach do zawarcia porozumienia pokojowego na Bliskim Wschodzie. Francuski wymiar sprawiedliwości zastanawia się, na co zamienić karę 8 lat ciężkich robót, na jaką w Czadzie skazani zostali działacze francuskiej organizacji Arche des Zoe za próbę nielegalnego wywiezienia dzieci. Francuska aktorka Marion Cotillard otrzymała nagrodę Golden Globe za rolę Edith Piaf w filmie Niczego nie żałują. Przed mikrofonem Katarzyna Zawicka, w studiu technicznym Grażyna Chmurska i Alain. Witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy do wysłuchania naszej audycji. Na początek, jak zwykle, wiadomości dziennika, które opracowałam wspólnie z Sylwią Gibbs, Krzysztofem Rutkowskim i Markiem Brzezińskim. W części magazynowej naszej audycji usłyszycie Państwo kilka minut ekonomii Piotra Błońskiego, eurekę Piotra Rosochowicza, kronikę sportową Marka Brzezińskiego i kolejną lekcję języka francuskiego. A oto wiadomości. Prezydent Francji Nicolas Sarkozy, który rozpoczął w niedzielę wieczorem swoją podróż do trzech monarchii w Zatoce Perskiej, w poniedziałek udał się do Kataru. Podróż prezydenta Francji rozpoczęła się od Riyadu, gdzie został on powitany osobiście na lotnisku przez króla Abdallaha Ben Abdel Aziza w otoczeniu książąt i ministrów. Prezydentowi Francji towarzyszyli ministrowie, m.in. minister spraw zagranicznych Bernard Kouchner i minister obrony Hervé Morin. Nicolas Sarkozy odjechał z lotniska królewską limuzyną eskortowaną przez saudyjską konną gwardię narodową do pałacu saudyjskiego monarchy. Po oficjalnej kolacji, podczas której serwowano dania godne baśni z Tysiąca Jednej Nocy, król i prezydent przeprowadzili rozmowę dotyczącą wzrostu cen ropy naftowej oraz kryzysów w świecie arabskim. Nicolas Sarkozy został odznaczony przez saudyjskiego monarchę najwyższym odznaczeniem Arabii Saudyjskiej, wielką wstęgą króla Abdela Aziza. Wprawdzie nie zostały podpisane żadne umowy dwustronne, Sarkozy zapewnia, że już wkrótce to nastąpi. Na razie jednak podpisane zostały zaledwie 4 porozumienia o współpracy Arabii Saudyjskiej z Francją. Dotyczą one sektora naftowego i gazowego, wydobycia złóż, studiów uniwersyteckich we Francji, gdzie wzrasta liczba studentów saudyjskich, rozwoju kształcenia zawodowego we Francji, zacieśnienia współpracy na szczeblu ministerstw spraw zagranicznych. Poza tym obie strony na niedzielnym spotkaniu poinformowały o możliwych umowach dotyczących transportu naziemnego, lotnictwa cywilnego, wody i elektryczności, bezpieczeństwa wewnętrznego i uzbrojenia. Mają to być wielkie kontrakty opiewające ogółem na 40 miliardów euro. Przy okazji wizyty w Riyadzie prezydent Sarkozy wyraził poważne zaniepokojenie gwałtownym wzrostem cen ropy. Z Riyadu wyjechał prezydent Francji, przybył tam natomiast prezydent Stanów Zjednoczonych. Jego rozmowy z przywódcami saudyjskimi dotyczyć będą planów pokojowych na Bliskim Wschodzie i zagrożenia płynącego ze strony Iranu. George W. Bush chce przekonać króla Abdallaha o konieczności odizolowania Iranu i uzyskać jego poparcie w swych wysiłkach mających na celu zawarcie porozumienia pokojowego między Izraelem a Palestyńczykami. Dla zachęty Bush ma oznajmić, że rząd amerykański oficjalnie przedstawił parlamentowi projekt sprzedaży broni różnym państwom z Zatoki Perskiej na ogólną sumę 20 miliardów euro. Arabia Saudyjska stanowi kolejny etap jego bliskowschodniej podróży. Bush będzie tu przebywał do środy, aby następnie udać się do Egiptu. Jego przyjazd spotkał się z ostrą krytyką w prasie syryjskiej.
Oficjalna prasa syryjska ostro atakuje prezydenta Stanów Zjednoczonych. Dziennik As-Saura twierdzi, że mobilizując Arabów przeciwko Iranowi, Bush przygotowuje wojnę o sprawę, która nie dotyczy krajów arabskich. Konflikt z Iranem, krajem partnerskim i obrońcą sprawy palestyńskiej, nie jest w ich interesie. Kiedy Bush mówi o bezpieczeństwie Izraela, przekreśla prawo uchodźców palestyńskich do powrotu. Dziennik Al-Bas, organ partii rządzącej w Syrii, odmawia prawa do udzielania rad na temat demokracji prezydentowi, którego rząd jest odpowiedzialny za zbrodnie i łamanie praw międzynarodowych oraz praw człowieka. Dziennik cytuje dla przykładu operacje armii amerykańskiej w Iraku i Afganistanie. Dziennik rządowy Tehrin nazywa prezydenta Busha nieprzyjacielem Arabów, cytując jako ofiary 1 000 000 zabitych Irakijczyków i więźniów w Abu Ghraib i Guantanamo.
Paryż wyraził poważne zaniepokojenie prześladowaniami obrońców praw człowieka w Syrii. Stosunki francusko-syryjskie, nieco ocieplone po objęciu przez Nicolasa Sarkoziego funkcji prezydenta, od kilku tygodni znowu uległy pogorszeniu, kiedy Francja oskarżyła Syrię o uniemożliwienie wyboru nowego prezydenta w Libanie. Stosunki dyplomatyczne na najwyższym szczeblu zostały zawieszone. Premier Izraela Ehud Olmert z dużym sceptycyzmem wypowiedział się na temat możliwości zawarcia porozumienia pokojowego z Palestyńczykami. Dodał jednak, że nie dopełniłby swoich obowiązków, gdyby nie starał się do niego doprowadzić wszelkimi dostępnymi środkami. Ehud Olmert przestrzegł również, że Izrael nie wyklucza żadnych sposobów uniemożliwienia Iranowi zdobycia broni jądrowej. Przywódcy izraelscy nie grożą jednak podjęciem przeciwko Iranowi działań wojennych. Tu Paryż, Radio France International. Francuski wymiar sprawiedliwości ma wydać wyrok w sprawie działaczy organizacji Arche de Zoé 28 lutego. Do tej pory sędziowie mają ustalić, na co zamienić wyrok 8 lat ciężkich robót, na jaki zostali oni skazani w Czadzie za próbę nielegalnego wywiezienia dzieci. Kara taka nie istnieje we Francji. Prokuratura zażądała w zamian za to wyroku 8 lat więzienia. Prezes organizacji Eric Breton kontynuuje strajk głodowy, domagając się uwolnienia wszystkich skazanych członków. Zapowiedział, że nie przerwie głodówki nawet za cenę życia, jeśli jego żądanie nie zostanie spełnione. Prokurator uprzedził, że Francja nie może modyfikować wyroku wydanego w Czadzie, może go tylko przystosować do swojego prawodawstwa.
We Francji rozpoczęła się już kampania przed wyborami do władz municypalnych. Premier François Fillon był w poniedziałek w Marsylii, aby zaznaczyć swą solidarność z merem tego miasta, Jean-Claude Godin, który należy do partii rządzącej UMP. Szef rządu przedstawił projekt reformy portów w Marsylii, Havrze i Rouen, największych we Francji. Są to porty publiczne o charakterze przemysłowo-handlowym. Reforma przewiduje m.in. prywatyzację pracy wykonywanej przez dokerów. Przekazanie tego sektora przedsiębiorcom prywatnym ma być poprzedzone przez negocjacje. Nikt nie zostanie porzucony na skraju drogi, zapewnił premier. Strajki dokerów, zwłaszcza w Marsylii, należą do tradycji. W marcu 2007 pracownicy tego portu sparaliżowali jego działalność przez 18 dni, broniąc monopolu swej branży przeciwko pracownikom innej publicznej firmy, gazowni GDF, którzy mieli wybudować terminal gazociągu. Premier Fillon przedstawił także ambitne cele gospodarcze. W 2012 roku Francja powinna znaleźć się wśród 3 krajów europejskich o najwyższym wzroście gospodarczym i 10 tych, w których nie ma bezrobocia. Ambitny jest także program walki z nielegalną imigracją. Co najmniej 25 tysięcy cudzoziemców ma być wydalonych z Francji w 2008 roku, podobnie jak w 2007. Jak wynika ze słów premiera Francji, norma ubiegłoroczna została prawie wykonana.
Francuska aktorka Marion Cotillard otrzymała w Los Angeles Golden Globe za rolę Edith Piaf w filmie Niczego nie żałują. Francusko-amerykański film Skafander i motyl otrzymał aż 2 złote globy. Uznany został za najlepszy film zagraniczny, a Julian Schnabel otrzymał amerykańskie wyróżnienie za reżyserię tego filmu. Marion Cotillard może teraz śmiało marzyć o Oscarze. Złote globy uznawane są powszechnie za wstępny etap w drodze do uzyskania złotej statuetki amerykańskiej Akademii Filmowej. Film Niczego nie żałuję w reżyserii Oliviera Dahana stał się w Stanach Zjednoczonych wielkim sukcesem. Film o Edith Piaf został przyjęty entuzjastycznie zarówno przez krytykę, jak i przez publiczność amerykańską. Tego rodzaju przypadki zdarzają się nieczęsto. Skafander i motyl jest filmem zrealizowanym na podstawie książki Jeana Dominika Bobiego. Autor tej książki nie mógł sam jej napisać, bowiem był całkowicie sparaliżowany. Pamiętnik spisała jego asystentka, odczytując i interpretując mrugnięcia powieki sparaliżowanego. Dodajmy jeszcze, że autorem polskiego przekładu tej książki jest Krzysztof Rutkowski, a drugie jej wydanie ukaże się w dniu polskiej premiery filmu w drugiej połowie lutego. Tu Paryż, RFI. 6 brytyjskich ekspertów ze Scotland Yardu opuściło Pakistan, zabierając ze sobą ślady zebrane w śledztwie dotyczącym zabójstwa Benazir Bhutto. 4 policjantów ze słynnej brytyjskiej policji pozostaje nadal na miejscu, aby wesprzeć prowadzące dochodzenie siły pakistańskie. O udział w Scotland Yardu zwrócił się do Brytyjczyków prezydent Pervez Musharraf. Ekipa brytyjska zajęła się rekonstrukcją miejsca zamachu, zbadała szczątki kamikadze, przesłuchała świadków, zbadała samochód pani Bhutto, która została zabita 27 grudnia po wyjściu ze spotkania przedwyborczego. Razem z nią zginęły 22 osoby. Rosja zapowiedziała, że nie będzie już wydawała wiz pracownikom British Council zatrudnionym w Petersburgu i w Jekaterynburgu. Rosja zarządziła wstrzymanie działalności dwóch ośrodków kultury brytyjskiej już w grudniu pod pretekstem nieprawidłowości w ich statusie prawnym. Dyrektor British Council James Kennedy uważa, że ma to bezpośredni związek z konfliktem, jaki podzielił Moskwę i Londyn po zamordowaniu byłego agenta KGB Aleksandra Litwinienki. W Brnie w Czechach rozpoczęła się 5-dniowa naukowa konferencja poświęcona sprawom wpływu ocieplania klimatu na rozwój chorób i wirusów występujących w Europie. Poruszone zostaną m.in. tematy przenoszenia chorób przez ukąszenia kleszczy i komarów. W spotkaniu bierze udział około 150 naukowców z 24 państw. Były to wiadomości dziennika. Słuchacie Państwo Paryża, Radia France Internationale. Zapraszam teraz do wysłuchania przeglądu dzisiejszej prasy paryskiej, którą przygotował Krzysztof Rutkowski i Marek Brzeziński.
Prezydent Francji, który rozpoczął swą podróż po krajach Zatoki Perskiej od Arabii Saudyjskiej, intryguje jako polityk i jako osobowość. Czytamy w artykule opublikowanym w Le Figaro i zatytułowanym Sarkozy pragnie odnowić stosunki z państwami Zatoki Perskiej. Sarkozy intryguje, ponieważ w przeciwieństwie do Jacques'a Chiraca, zdeklarowanego przyjaciela Arabów i prezydenta Francji niechętnego Stanom Zjednoczonym, Sarkozy Stany Zjednoczone kocha, podobnie jak kocha Izrael, ale też kocha Arabów. Jak to pogodzić? Zastanawia się prasa saudyjska i w dodatku jeszcze zastanawia się, dlaczego w stolicy Arabii Saudyjskiej prezydent Francji zjawił się bez Carli Bruni. Sarkozy przyleciał natomiast w towarzystwie pół tuzina ministrów. Okazuje się, czytamy w Le Figaro, że król Arabii Saudyjskiej przypadł Sarkoziemu do gustu, a Sarkozy przypadł do gustu monarsze bogatego państwa nad Zatoką Perską. To jeszcze nie oznacza, że podróż po Arabii jest łatwym zadaniem dla prezydenta Francji. Francuzi powiadają, że stosunki pomiędzy Francją i Arabią Saudyjską należy ułożyć na nowo. Co to znaczy? Przede wszystkim to znaczy, że partnerstwo strategiczne pomiędzy Arabią Saudyjską i Francją, z wielką pompą podpisane w czasach Jacques'a Chiraca, okazało się niewypałem. Obroty handlowe pomiędzy obydwoma krajami zmniejszyły się znacznie. Arabia Saudyjska obiecywała, że kupi francuskie samoloty bojowe Rafale, ale wycofała się z obietnic i zakupiła Eurofightery. Już w czerwcu grupa specjalistów francuskich i saudyjskich zabrała się ostro do roboty, by przygotować odnowę wzajemnych stosunków, przede wszystkim w dziedzinie współpracy wojskowej. Czytamy w Le Figaro. Pianura, północne przedmieście Neapolu, Pianura od wielu tygodni, miejsce starć pomiędzy miejscowymi młodymi, ale też starszymi mieszkańcami z policją. Czytamy w Liberation. Walki są zacięte, atmosfera trująca. Trująca z powodu gigantycznego wysypiska śmieci, które wydziela trujące gazy, miazmaty, przeraźliwy odór. Gigantyczne, naprawdę gigantyczne wysypisko śmieci powstało tu w roku 1952, kiedy Pianura, leżąca zresztą we wnętrzu krateru wygasłego wulkanu, była wsią raczej niż przedmieściem Neapolu, wsią słabo zaludnioną, cichą i pozornie, jak wszystko w Neapolu, spokojną. Wysypisko śmieci z każdym rokiem zamieniało się w coraz większą dymiącą górę, mieszkańców przybywało. W Pianurze wyrastały domy, domki, budy i baraki, najczęściej nielegalnie, jak na Neapol przystało. W końcu cuchnąca góra zrobiła się tak wielka, że władze miasta postanowiły zamknąć wysypisko w roku 1966. Postanowiły, ale jak to władze w Neapolu i na przedmieściach tego bajecznego miasta, nie zdołały postanowienia wprowadzić w życie. Od roku 1966 upłynęło wiele czasu, bardzo wiele, przyznajmy, a wysypisko wciąż dymi i dymi, zatruwa i zatruwa. Zatruwa coraz bardziej i dymi coraz bardziej. Na wysypisko od lat zajeżdżały nielegalne ciężarówki i wyrzucały tony, setki i tysiące ton wszelkich śmieci. Nie tylko śmieci neapolitańskie, ale także odpadki z Lombardii, z Kampanii, a nawet z Wenecji. Camorra, neapolitańska mafia, czerpała z wyrzucania wielkie zyski. Koniec roku 2007, początek roku 2008. Mieszkańcy Pianury postanowili przejąć inicjatywę we własne ręce. Czytamy Liberation. Zablokowali dostęp do wysypiska, które naprawdę przemieniło się we wszystkie kręgi dantejskiego piekła razem wzięte i z dodatkowym wzmocnieniem zapachowym. Mieszkańcy zablokowali, policja starała się odblokować, strażacy gasić pożary wybuchające na niewiarygodnym śmietnisku, nic z tego. Mieszkańcy nie pozwalali. Młodzi ochoczo ścierają się z policją każdej nocy, nie tylko z powodu poczucia obywatelskiego obowiązku, ale jak często w takich wypadkach bywa, dla przyjemności. Władze Neapolu twierdzą, że chcą otworzyć wysypisko tylko na rok, jedynie na jeden rok, a potem wysypisko zamkną na zawsze i naprawdę, czytamy w Liberation. Mieszkańcy nie wierzą. Gazy się ulatniają, apokalipsa nieuchronnie nadciąga, żeby się spełnić na modłę neapolitańską. Rekord padł. Biblia za 1,5 euro, wydrukowana przez grupę protestantów, sprzedaje się jak ciepłe bułki. Czytamy w Le Parisien. Od września sprzedało się ponad 500 000 egzemplarzy, głównie w supermarketach. Hasło reklamowe brzmi następująco. Skarb Bożej Sprawy za cenę jednej kawy. Frédéric Lenoir, historyk religii, stwierdzi na łamach Le Parisien, że ludzie czytają Biblię jak powieść lub romans historyczny. Pięknie. Biblia jak powieść Dana Browna niech będzie, tylko wtedy czytelnicy dojdą do wniosku, że to utwór okrutny, krwawy i w dodatku źle się kończy. O tempora, o mores.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Lody Antarktydy topnieją w coraz szybszym tempie. Tę elektryzującą i bardzo niepokojącą wiadomość przynosi dziennik Le Monde, powołując się na opublikowane na łamach Nature Geoscience dane zamieszczone w specjalnym raporcie. Jednak w miarę czytania dochodzimy do wniosku, że nie wszystko stracone i że nie jest aż tak źle. Z raportu wynika, że tempo topnienia lodu na Antarktydzie w ciągu ostatnich 10 lat wzrosło, w zależności od rejonu, od 65% do 140%. Taka sytuacja przyczynia się do podniesienia poziomu wód w morzach i oceanach na całym świecie. Wkład Antarktydy może wydawać się niewielki, gdyż obliczono go na nieco ponad 0,5 mm rocznie, ale w przekroju globalnym to bardzo dużo, jeśli przypomnimy sobie, jak wielką powierzchnię na Ziemi zajmują oceany. Tylko w 2006 roku 190 miliardów ton lodu rozpłynęło się w morzach. Naukowcy z NASA, autorzy raportu, sporządzili mapę pokazującą zmiany szelfu otaczającego Antarktydę, która pozwala na precyzyjne prognozowanie tempa topnienia lodu i na dokładniejsze zrozumienie mechanizmów towarzyszących temu zjawisku, które wywołuje liczne polemiki. Część środowiska naukowego skłania się ku tezie, iż nie ma co załamywać rąk i wylewać łez, rzecz jasna łez lodowych. Gdyż mimo, że podobnie jak na całym globie temperatura na Antarktydzie podniosła się w wyniku efektu cieplarnianego, to jednak sytuacja jest stosunkowo zrównoważona, gdyż i tak temperatury spadają w tym rejonie świata grubo poniżej zera. Posuwanie się jęzora antarktycznych lodowców, co stanowi jedno z głównych czynników związanych z topnieniem lodu, jest rekompensowane przez opady śniegu i tworzenie się nowych lodowców. I rzeczywiście badania prowadzone przez amerykańskich naukowców z NASA przy zastosowaniu obserwacji dokonanych za pośrednictwem urządzeń zamontowanych na 5 satelitach zdają się potwierdzać tezę, że pokrywa lodowa na Antarktydzie nie maleje. Tyle tylko, że badania dotyczą jednej wschodniej części byłego kontynentu. Stąd głosy sceptyków, którzy twierdzą, że w 1966 w zachodniej Antarktydzie stopniały 83 miliardy ton lodu rocznie. 10 lat później już 132 miliardy ton. W tej części znajdującej się między morzami Wedela i Bellingham ilość topniejącego lodu wzrosła w ciągu 10 lat o 140%. Z raportu nie wynika jednoznacznie, czy taka tendencja się utrzyma. Natomiast Le Monde zauważa, że według części naukowców lody na Antarktydzie są w stanie przetrwać uderzenie ciepła.
Rysi w Zakopanem. 105,2 UKF. Co nowego w Europie? Sylwia Gibbs.
Pierwsza w Europie karta muzułmanów europejskich, podpisana 10 stycznia w Brukseli przez około 400 stowarzyszeń, po raz pierwszy określa prawa i obowiązki muzułmanów żyjących na Starym Kontynencie. Ma ona, według słów jednego z sygnatariuszy, dać taki obraz islamu, aby skupili się wokół niej wszyscy muzułmanie europejscy. Prace nad dokumentem, prowadzone pod egidą Federacji Organizacji Islamskich w Europie, trwały przez wiele lat. Federacja zbliżona jest do organizacji Bracia Muzułmanie, ale chciała osiągnąć platformę porozumienia otwartą dla wszystkich, a przede wszystkim skończyć z przesądami i negatywnym wizerunkiem islamu na Zachodzie. We wstępie do karty mowa więc o islamie złotego środka, islamie współczucia i solidarności, równości kobiet i mężczyzn. Stawiając kropkę nad i, tekst odrzuca przemoc i terroryzm. Dalej mowa o zasadach i regułach umożliwiających skuteczny udział muzułmanów w stosunkach z państwami i społeczeństwami. Społeczeństwa europejskie powinny stworzyć jak najlepsze warunki integracji muzułmanów, ci ostatni powinni z nich korzystać w sposób pozytywny, biorąc udział w życiu politycznym i w wyborach. Na tym polegają ich wzajemne obowiązki. Tekst podkreśla konieczność uznania muzułmanów jako religijnej wspólnoty europejskiej. Mówi o wzajemnej akceptacji opartej na dialogu i wzajemnym poznaniu, aby wyeliminować ekstremizm i wykluczenie. Integracja jest obowiązkiem, budowa meczetów i instytutów religijnych prawem, twierdzą autorzy karty. Jeżeli prawa obowiązujące w danym kraju są sprzeczne z praktykowaniem religii muzułmańskiej, wyznawcy islamu mają prawo zwrócić się do władz, przedstawić własny punkt widzenia i potrzeby. Dotyczy to także sposobu ubierania się i odżywiania w życiu codziennym. Autorzy i sygnatariusze dokumentu nie reprezentują wszystkich muzułmanów europejskich, ale chcieliby ich zjednoczyć dla dobra wszystkich, jak mówi tekst. Spośród 3 organizacji muzułmańskich działających we Francji, tylko jedna podpisała na razie tekst Karty Muzułmanów Europejskich. Parlament Europejski ma niedługo obradować na temat problemów demograficznych w Unii. Na lutowej sesji plenarnej wysłucha sprawozdania francuskiej posłanki Françoise Castex z frakcji Partii Socjalistycznej na temat pozytywnych aspektów imigracji. Imigracja na teren Unii Europejskiej osiągnęła rekordowy poziom w latach 2004-2005. W ciągu roku przybyło nam 2 miliony mieszkańców. Według danych Eurostatu 3,7% mieszkańców 27 krajów członkowskich nie posiada obywatelstwa Unii Europejskiej. Jeżeli liczba przyjezdnych spadnie, już pod koniec obecnej dekady zacznie nam ubywać rąk do pracy. Jednakże w wielu krajach pojawiają się głosy, że przybysze nie utożsamiają się dostatecznie z europejskim modelem życia i pracy. Tylko 4 na 10 respondentów w sondażu Eurobarometru wyraża przekonanie, że imigranci dostarczają korzyści krajowi, do którego przybyli. Zdaniem eurodeputowanej Françoise Castex obraz ten mógłby się poprawić, gdyby Unia wypracowała jasne i rozsądne podejście do imigracji. Nie wydaje się jednak, by europosłanka proponowała w tej kwestii coś nowego. Natomiast włoska eurodeputowana Lili Gruber, też socjalistka, proponuje rozszerzyć uprawnienia dla imigrantów. Tak zwana niebieska karta dla wysoko wykwalifikowanych pracowników z krajów trzecich ma im pozwolić na zatrudnienie na terytorium Unii Europejskiej i zmianę kraju po upływie 2 lat.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
I love Paris in the springtime.
Notatnik paryski. Zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Spojrzenia na gospodarkę. Piotr Błoński.
Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
Zgodnie z tradycją na początku roku odbywają się noworoczne spotkania prezydenta Republiki.
Dziś wybierzemy się na spotkanie z wiatrakami w okolicy Bordeaux.
W roku 1393 rozegrały się w paryskich włościach Świętego Pola.
W Paryżu ukazał się 158 numer zeszytów historycznych. Sięgnijmy więc po ten kolejny tom.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku.
RFI.
RFI.
Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde.
Felieton ekonomiczny. Piotr Błoński.
Po 4 miesiącach dyskusji i 3 dobach negocjacji przedstawiciele związków zawodowych z jednej strony, a pracodawców z drugiej, doszli w piątek późnym wieczorem do porozumienia w kwestii reformy kodeksu pracy. Chodziło o to, by zmodernizować przepisy francuskiego prawa pracy na tyle, by nie były one przeszkodą dla wzrostu gospodarczego i dla zatrudnienia. nie rezygnując przy tym z gwarancji socjalnych dla pracowników. Owocem tych negocjacji jest projekt, który w najbliższych dniach będzie poddany pod głosowanie przez każdy z osobna związek zawodowy. Kierownictwa większości z nich apelować będą o jego przyjęcie. Jedynie prokomunistyczny Seżyty z góry zapowiada sprzeciw. Jakie są główne punkty projektu? Najistotniejszy to wprowadzenie możliwości przerwania kontraktu zatrudnienia za obopólną zgodą przy zachowaniu przez pracownika prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Dotychczas można było położyć kres stosunkowi pracy albo drogą zwolnienia z inicjatywy pracodawcy, albo drogą dymisji z inicjatywy pracownika. W pierwszym wypadku pracownik najczęściej starał się wykazać bezzasadność zwolnienia i w dwóch przypadkach na trzy sąd pracy przyznawał mu rację, a w konsekwencji skazywał pracodawcę na wysokie odszkodowania. Dla wielkich firm dysponujących solidnym zapleczem finansowym i rozbudowanym serwisem prawnym nie był to wielki problem. Natomiast dla drobnych przedsiębiorstw i rzemieślników był to jeden z głównych powodów niechęci do zatrudniania kogokolwiek. Kiedy natomiast zerwanie kontraktu pracy było konsekwencją złożenia dymisji przez pracownika, to nie przysługiwało mu prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Nie zachęcało to więc pracowników do odchodzenia z danej firmy, na przykład po to, by szukać lepszej pracy. Inną przyczyną niechęci do zatrudnienia pracowników był wybór między dwoma tylko rodzajami kontraktów. Tymczasowym, który po 20 miesiącach zatrudnienia przechodzi automatycznie w kontrakt stały, oraz stałym właśnie, którego zerwanie przez pracodawcę jest niezwykle utrudnione. Miało to służyć do zniechęcenia pracodawców do mnożenia kontraktów tymczasowych. W praktyce zniechęcało ich to do podejmowania ryzykownych inicjatyw przemysłowych czy handlowych, innych niż na bardzo krótką metę. W razie ich niepowodzenia bowiem pozostawali z nadmiarem pracowników na kontrakcie stałym. W omawianym projekcie wprowadza się więc trzeci typ kontraktu, kontrakt związany z konkretnym projektem. Jego czas trwania może się wahać od 18 do 36 miesięcy, zależnie od czasu potrzebnego na realizację przez firmę owego projektu, a po zakończeniu pracownik korzystać będzie ze specyficznej odprawy oraz wszelkich uprawnień socjalnych, oczywiście łącznie z prawem do zasiłku dla bezrobotnych. Wymieńmy jeszcze wśród innych punktów wydłużenie okresu próbnego, przepisy ułatwiające zachowanie pewnych przywilejów w dziedzinie ochrony zdrowia oraz podwojenie minimalnej odprawy w razie zwolnienia z pracy. W sumie te nowe przepisy wydają się wynikać ze zdrowego rozsądku i można dziwić się, że piątkowe porozumienie oceniono jako jeden z wielkich sukcesów ekipy Sarkozy'ego i Fillona. Czy te drobne, wydawałoby się, zmiany mogą zrewolucjonizować podejście francuskich przedsiębiorców do zatrudnienia? Czy spowodują, że szef małej lub bardzo małej firmy przełamie swą nieufność do systemu? Żeby tak się stało, trzeba jeszcze, żeby ich przełożenie na konkretne przepisy kodeksu pracy nie było dla takiego szefa zbyt nieczytelne. Zmiana nie będzie więc ani nagła, ani szybka. Zakładając, że większość związków zawodowych opowie się za zmianami, procedura legislacyjna zajmie pół roku. Przedsiębiorcy zaczną się wtedy dopiero zastanawiać na serio.
RFI w Nowym Jorku, 93,1 UKF.
Chagrin, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Eureka. Pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Po tanich liniach lotniczych, tanich wypożyczalniach samochodów, tanich liniach kolejowych czas przyszedł na tanie, ba nawet bardzo tanie samochody. Po sukcesie Logana firmy Renault na trwających właśnie targach samochodowych w New Delhi Hindusi wystawili super tani model firmy Tata o nazwie Nano. Model ten został przygotowany z myślą o średnio zamożnych ludziach, którzy obecnie poruszają się na rowerach czy skuterach, często z całymi rodzinami. Czterodrzwiowy Nano, określany dlatego także mianem samochodu dla ludu, mierzy tylko 3,1 metra długości, 1,5 metra szerokości i 1,6 metra wysokości. Mimo to, dzięki bardzo krótkim zwisom, ma zapewniać minimum miejsca w środku dla czteroosobowej rodziny. Nano z napędem na tylne koła posiada dwucylindrowy silnik umieszczony z tyłu o pojemności 623 cm3 i mocy 33 koni mechanicznych. Posiada zbiornik paliwa o pojemności 30 litrów. Według danych producenta jego średnie spalanie wynosi około 5 litrów benzyny na 100 km, zaś emisja zanieczyszczeń spełnia wymogi norm Euro 4 obowiązujących w krajach UE od października 2006 roku. Europejskie normy dotyczące emisji spalin Euro 4 stawiają trudne wymagania przed wszystkimi producentami pojazdów. Jest znaczna różnica między wymaganiami dotyczącymi emisji spalin określonymi w normie Euro 3, a zawartymi w normie Euro 4. Emisja tlenków azotu NOx musiała ulec zmniejszeniu z 5 do 3,5 g na kWh, co stanowiło redukcję o 30%. Emisja cząstek PM musiała zostać zmniejszona z 0,1 do 0,02 g na kWh. Oznacza to ograniczenie emisji cząstek o nie mniej niż 80%. Kolejnym etapem zaostrzania przepisów dotyczących czystości spalin będą normy Euro 5 wchodzące w życie z dniem 1 października roku przyszłego. A tych przynajmniej na razie Nano nie spełnia. Model Nano spełnia natomiast główne standardy bezpieczeństwa. W momencie debiutu rynkowego latem tego roku oferowane będą dwie wersje wyposażeniowe, standardowa i luksusowa. Model wyjściowy to czarne zderzaki i stalowe felgi. Wersja luksusowa będzie miała zderzaki w kolorze karoserii, światła przeciwmgielne i aluminiowe obręcze kół. Cena około 1700 euro to mniej więcej połowa średniej ceny, jaką trzeba zapłacić za auto podobnej klasy na indyjskim rynku. Czy trafi również na inne rynki, w tym i do Europy? Ponieważ koncern Tata szykuje się do bardziej odważnego wejścia na stary kontynent, bardzo prawdopodobne, że również i ten model po odpowiednim dostosowaniu trafi na kontynent europejski. Od debiutu Nano będzie oferowane w dwóch wersjach wyposażenia – Standard i Deluxe. Oczywiście wyposażenie obydwu będzie bardzo ubogie. Na przykład na desce wersji podstawowej będzie tylko prędkościomierz, wskaźnik paliwa i kontrolka ciśnienia oleju. Nie będzie wspomagania kierownicy ani radia. Podczas prezentacji na targach szef koncernu Ratan Tata uznał produkcję nowego samochodu za wydarzenie na miarę lotu człowieka na Księżyc. Obecnie w Indiach jeździ jedynie 7 milionów samochodów przy nieco ponad 1 miliardzie ludności tego kraju. W ubiegłym roku Hindusi kupili 1 milion samochodów i liczba ta ma się podwoić do 2010 roku, na co liczy koncern Tata. Indyjski sektor samochodowy wytwarza rocznie 5% produktu krajowego brutto.
RFI w Wilnie 103,8 UKF. Stadiony, boiska, stoki narciarskie i tenisowe korty, Tour de France, Roland Garros, francuska pierwsza liga. Sport oczyma Marka Brzezińskiego.
Mogłoby to zakrawać na żart, gdyby nie było obwieszczone w tak poważnym tonie. Nie da się tego traktować ani z przymrużeniem oka, ani, jak powiadają Anglicy, chicken tongue, czyli z przykładaniem czubka języka do jednego z policzków, a zatem pełną błazenadą. A mowa jest o kuriozalnym numerze styczniowym sportowego dziennika L'Équipe, który z pełną powagą przynosi życzenia francuskich kibiców w 2008. Założa się, że żaden kibic o zdrowych zmysłach, a prawdziwy kibic zna się na istocie sportu, daleki jest od szowinizmu i nacjonalistyczno-ideologicznego bagienka, nie może nawet marzyć o takich sukcesach, o jakich marzą komentatorzy francuskiego skądinąd renomowanego dziennika sportowego. Gdyby ich marzenia się spełniły, to na wszystkich stadionach, pływalniach, boiskach i torach rozbrzmiewałby tylko jeden hymn – Marsylianka. Bez względu na wynik, skutkiem myślenia życzeniowego. Marzenia jest dobrze mieć, ale jak pisał święty Tomasz Akempis, dobrze jest je okiełznać, dobrze jest uzmysłowić sobie, że to, do czego ostatecznie docieramy, nie tak smakuje, jak to sobie wyobrażaliśmy w momencie startu. O tym wie każdy kibic, ale jak się okazuje, nie każdy komentator. Dziennik L'Équipe pokusił się o w założeniu śmieszny, ale w realizacji mocno naciągany dowcip. Marzenie. Otóż francuska gazeta publikuje zapowiedzi na bieżący rok sukcesu sportowców francuskich, ujęte w formie wydania L'Équipe informującego o zwycięstwie trójkolorowych. Sprawa jest dokonana. Oto masz przed sobą, drogi czytelniku, wydanie L'Équipe z informacją o tym, jak doszło do zwycięstwa niebieskich, chociaż same zawody to jeszcze odległa przyszłość. Na początku piłka nożna. Wiadomo, finały Mistrzostw Europy. Co za tym prorokuje L'Équipe? Ano nic innego jak finał Francja-Niemcy, wygrany przez niebieskich 3-0 dzięki golom strzelonym przez piłkarzy pochodzących z francuskiej Antylii, czyli z rejonu Morza Karaibskiego, przez Maludę, Galasa i Sachę. W ten sposób Francja zrówna się z Niemcami pod względem liczby zdobytych tytułów mistrzów Europy i wyleczy z kompleksów, a zwycięstwo rozleje się, jak pisze L'Équipe, błogosławionym stanem samozadowolenia nie tylko po polach elizejskich, co miało miejsce po 3-0 z Brazylią w finałach Mistrzostw Świata w 1998 roku, ale także po ulicach tak zwanych trudnych przedmieść, które uwierzą, że Francuzi z dawnych kolonii są pełnoprawnymi obywatelami Piątej Republiki. Kolejna odsłona. Wiadomo, że Francja podzielona jest na dwie części, nie mające nic wspólnego z geografią ani sytuacją społeczno-ekonomiczną, lecz ze sportem. Jedna część kibicuje piłce nożnej, druga, chciałoby się rzec, spadkobiercy prowansalskiego dworu Anny Akwitańskiej stoją murem za rugby. I oto L'Équipe marzy o zwycięstwie w turnieju sześciu narodów, najważniejszej imprezie z udziałem owalnej piłki na półkuli północnej, czyli w jej mateczniku. Piłkę nożną Francuzi musieliby pokonać Niemców, aby wyzbyć się odwiecznych frustracji w rugby. L'Équipe zorganizowało im zwycięstwo nad Anglikami. I to w jakim wymiarze? 6 przyłożeń już w pierwszej połowie, 46-3 to poniżenie Anglii rzuconej na kolana. Takiego języka używa francuski dziennik, komentując wydarzenia sportowe. Nie trzeba przypominać, że jest to odreagowanie za gorycz porażki w ubiegłorocznym Pucharze Świata w rugby, kiedy to Francja po raz kolejny została w półfinale wyeliminowana przez Anglię Wilkinsona, tym razem 9-14. Akt trzeci sportowych marzeń sportowego L'Équipe. Igrzyska olimpijskie w Pekinie. W tym przypadku każdy dziennik wieczorny francuskiej telewizji prywatnej i publicznej zaczynałby się od Marsylianki. Pierwsze skrzypce miałaby w tej orkiestrze odgrywać Laura Manoudou, która w liczbie złotych medali w pływaniu prześcignęłaby Michaela Phelpsa i Marka Spica razem wziętych. Dalej Alain Bernard zostałby pierwszym francuskim złotym medalistą na 100 metrów. Naturalizowana Chinka wygrałaby ze swoimi ex-rodaczkami w badmintona. Teddy Riner nie zostawiłby suchego kimona na swoich przeciwnikach w judo. Bokser John Mumba wyciągnąłby ręce w geście zwycięstwa po werdykcie sędziów i tak oto Francja zdobyłaby 50 złotych medali i zakończyłaby igrzyska na pierwszym miejscu. Jeszcze większe sukcesy czekają Francuzów w kolarstwie. L'Équipe pisze w czasie przeszłym, że oto Romain Feuillu został mistrzem świata, co się francuskiemu kolarstwu nie przytrafiło już od 11 lat. W Pekinie kolarstwo w barwach trójkolorowych wygrywałby wszystko, co tylko możliwe na torze, na szosie i w wyścigach kolarzy górskich. Ale co więcej, i to już jest autentyczna bomba. 3 Francuzów zameldowałoby się na pierwszym miejscu na mecie Tour de France 2008, co zdaniem L'Équipe może uratować tę imprezę, której legenda jest mocno wyleniała. Frustracja po dominacji Armstronga wielkiej pętli odbija się wielką czkawką. Dalej są sukcesy piłkarek ręcznych, oczywiście olimpijskie złoto, no i kolejne zwycięstwo Sebastiana Loeba, w co łatwo uwierzyć, bo kierowca z Alzacji jest rzeczywiście fenomenalną gwiazdą rajdowych szlaków. Ale już marzenie, aby z Alonso za kierownicą Renault wygrało Formułę 1, wydaje się lekko naciągane. Każdy ma prawo do marzeń. Kibic też. Można śnić o kolejnym Pucharze Świata Małysza i o finale biało-czerwonych w finałach piłkarskich Mistrzostw Świata. o zwycięstwie Anglików nad Pakistanem i Indiami w krykiecie, o wygraniu koszykarskiej NBA, hokejowej NHL czy Orange Bowl w dyscyplinie tak bliskiej Europejczykom, jak gra w bóle jest znana pingwinom z Antarktydy. Można śnić i marzyć, nawet trzeba, bo to ważny mechanizm bicia rekordów i przekraczania granic. Tak, przekraczania granic ludzkich możliwości, ale nie granic dobrego smaku. Marzenia L'Equipe wyrastają z tego samego pnia, który każe niektórym Francuzom wierzyć w wyższość wszystkiego, co francuski nad niefrancuskim. Może ONZ albo UNESCO z siedzibą w Paryżu ogłoszą 2008 rokiem francuskiego sportu. Jednak prawdziwi kibice woleliby, aby złote medale zawisły na szyjach sportowców spod znaku trójkolorowej flagi i galińskiego koguta po walce dającej wszystko to, dzięki czemu sport jest sztuką autentycznych emocji i ducha rywalizacji, zwycięstwa nad słabościami, umiejętności przegrywania i wygrywania.
Lekcja języka francuskiego.
RFI présente
Tout un roman.
Un cours de français par la littérature.
Lekcja piąta. Boris Vian. L'écume des jours.
Urodzony w roku 1920, zmarł młodo, mając zaledwie 39 lat. Do końca zachował duszę dziecka i obdarzył nią także wykreowane przez siebie postacie. Pasjonował się matematyką, był z wykształcenia inżynierem, ale użytek, jaki świat robi z osiągnięć nauki i techniki, budził w nim nieufność. Po zakończeniu II wojny światowej życie intelektualne i kulturalne Paryża skupia się w dzielnicy Saint-Germain-des-Prés. To tutaj spotykają się egzystencjaliści z Sartrem i Simone de Beauvoir w pierwszym rzędzie, a także ekscentryczna młodzież obdarzana mianem Zazu. Wszyscy są gorącymi zwolennikami amerykańskiego jazzu. Boris Vian znany jest w tym środowisku najpierw jako świetny trębacz jazzowy, ale już wkrótce zdobywa rozgłos jako autor kilku skandalizujących powieści. Ich substancją jest amalgamat gry słownej i poetyckiej fantazji. Żywi swoją wyobraźnię lekturami. Czyta najrozmaitszych autorów, takich jak Diderot, Rabelais, matematyk Lewis Carroll czy mistrz słowa Raymond Queneau. W jego własnej twórczości znajdują odbicie aktualne zjawiska artystyczne: jazz, kino awangardowe, komiks i science fiction. Głównym obszarem eksperymentów Viana jest słowo i materia literacka. Jego język jest naszpikowany neologizmami i kalamburami, a przedmioty martwe budzą się do życia. Lufy karabinowe na przykład wyrastają z nasion, przyciski dzwonków gryzą, pokoje zmieniają kształt. Vian kreuje ten nowy świat, który chciałby zapomnieć o śmierci, na użytek młodego pokolenia buntowników, atakujących racjonalizm, szpetotę i dekadencję świata dorosłych. Ale gdy dochodzi do konfrontacji marzeń z rzeczywistością, bohaterowie jego powieści, Angèle z L'Automne à Pékin, Angèle z L'Herbe Rouge i Colin z L'Écume des Jours, umierają. 40 lat po śmierci Boris Vian, kłopotliwy, gdyż prowokatorski autor, wciąż nie jest szeroko znany, chociaż był artystą wielostronnym. Pisał powieści i poezję, sztuki teatralne, scenariusze filmowe i piosenki, grał na trąbce w zespołach jazzowych, był dyrektorem artystycznym wydawnictwa płytowego. kiedy w roku 1947 Boris Vian opublikował L'écume des jours, powiedziano, że jest to najbardziej przejmująca współczesna powieść o miłości. Ale można ją również odczytywać jako metaforyczny obraz człowieczej doli w naszych czasach. Książka mówi o stopniowej destrukcji uczucia, które nie potrafi się oprzeć procesowi wyobcowania i kultowi pieniądza. Młodzi bohaterowie, L'écume des jours, żyją w niezwykłym świecie, poetycznym i fantastycznym. W łazienkach można łowić ryby, myszy rozmawiają z kotami, z kobiecej piersi wyrastają nenufary. Colin i Chloé kochają się, lecz ich miłość zwolna obumiera, co symbolizuje choroba Chloé, nieuchronnie prowadząca dziewczynę do śmierci. Wysłuchacie teraz rozmowy, która toczy się w mieszkaniu młodej pary. Chloé zaziębiła się podczas podróży poślubnej, więc Colin wezwał lekarza. Czekając na jego przybycie, Colin i Chloé słuchają jazzu, a magia tej muzyki sprawia, że pokój przybiera okrągły kształt. Wreszcie pojawia się profesor medycyny.
Qui est malade?
Chloé.
Ah, ça me rappelle un air.
Oui, c'est celui-là.
Bon, allons-y. Vous auriez dû me le dire plus tôt. Qu'est-ce qu'elle a?
Je ne sais pas.
Moi non plus. Maintenant, je peux bien vous le dire.
Mais vous allez le savoir.
Ça se peut. Encore faudrait-il que je l'examinasse.
Mais venez donc.
Mais oui.
Faites attention en entrant. C'est rond.
Oui, j'ai l'habitude. Elle est enceinte.
Mais non, vous êtes idiot. La chambre est ronde.
Toute ronde? Vous avez joué un disque d'Ellington alors?
Oui.
W naszej pierwszej części lekcji poświęconej Vianowi usłyszeliśmy fragment jego powieści L'écume des jours. Następnym razem, analizując przykłady z tego tekstu, poznamy kilka możliwości opisania rozmaitych czarownych i fantastycznych zjawisk.
C'était
tout un roman,
un cours de français par la littérature, proposé par Radio France Internationale.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
RFI présente
Tout un roman.
Un cours de français par la littérature.
W poprzedniej lekcji poznaliśmy Borisa Viana i fragment jego powieści L'écume des jours, który teraz ponownie usłyszymy. Chloé jest chora, więc Colin wezwał lekarza. Czekając na jego przybycie, młoda para słucha jazzu, a magia tej muzyki sprawia, że pokój przybiera okrągły kształt. Wreszcie pojawia się profesor medycyny.
Qui est malade?
Chloé.
Ah, ça me rappelle un air.
Oui, c'est celui-là.
Bon, allons-y.
Vous auriez dû me le dire plus tôt.
Qu'est-ce qu'elle a?
Je ne sais pas.
Moi non plus. Maintenant, je peux bien vous le dire.
Mais vous allez le savoir.
Ça se peut. Encore faudrait-il que je l'examinasse.
Mais venez donc.
Mais oui.
Faites attention en entrant. C'est rond.
Oui, j'ai l'habitude. Elle est enceinte.
Mais non, vous êtes idiot. La chambre est ronde.
Toute ronde? Vous avez joué un disque d'Ellington alors?
Oui.
« Czy dobrze zrozumieliście tę rozmowę?
Qui est malade?
Kto zachorował?
Chloé.
Où sommes-nous?
Gdzie jesteśmy?
Chez Colin.
Qui est le professeur?
Kim jest profesor?
Un docteur qui aime beaucoup le jazz.
Est-ce qu'il est compétent?
Czy jest on lekarzem kompetentnym?
Pas tellement.
Pourquoi la chambre est-elle ronde?
Dlaczego pokój jest okrągły?
Parce que Colin et Chloé ont écouté du jazz.
W tym dialogu doktor mąż-mąż uosabia powieściowy świat na opak. Fantastyczny i pozbawiony logiki. Istotnie już w chwilę po jego wejściu Colin zdaje sobie sprawę, że profesor interesuje się raczej jazzem niż swoimi pacjentami i że w ogóle o medycynie nie ma wielkiego pojęcia. A jednak pierwsze pytanie doktora brzmi dość normalnie.
Qu'est-ce qu'elle a?
Pyta.
Je ne sais pas.
Odpowiada Colin. Po tych dwóch zdaniach rozmowa przyjmuje niecodzienny obrót, odzwierciedlając dziwaczne rozumowanie doktora mąż-mąż. Colin ma prawo nie wiedzieć, na co cierpi Chloé, natomiast znacznie mniej oczywiste jest oświadczenie doktora.
Moi non plus. Maintenant je peux bien vous le dire.
Boris Vian nie ma szczególnego nabożeństwa do pracy. Wkłada nawet w usta doktora mąż-mąż stwierdzenie, że praca jest czymś obrzydliwym. Domyślamy się, że profesorowi nieśpieszno do popisania się wiedzą medyczną.
Mais vous allez le savoir.
Nalega Colin.
Ça se peut. Encore faudrait-il que je l'examinasse.
Odpowiada mąż-mąż. Zaczynając wypowiedź od ça se peut, możliwe, doktor mąż-mąż, wezwany przecież do nagłego przypadku, okazuje arogancję i lekceważenie. Również mówiąc encore faudrait-il, trzeba by jeszcze, zachowuje się jak na lekarza nietypowo, używa trybu warunkowego, zamiast po prostu przystąpić do badania chorej. Zwrot encore faudrait-il poprzedza formę czasownika obecnie całkiem zarzuconą. Que je l'examinasse. Jest to czas imparfait, czas przeszły, niedokonany, trybu subjonctif. Stosując tę formę czasownika, która tutaj nie odpowiada nawet regule następstwa czasów, Vian wyraźnie kpi z doktora. Ta wypowiedź przywodzi na myśl sztuki Moliera, gdzie bohaterowie, nierzadko lekarze, tym częściej używają subjonctif imparfait, im bardziej są głupi i niekompetentni. Przyjrzyjmy się bliżej temu zdaniu.
Encore faudrait-il que je l'examinasse.
Wyrażenia il faut czy il faudrait, bądź jak tutaj faudrait-il, rzeczywiście wymagają trybu subjonctif, ale jego forma w czasie przeszłym niedokonanym z końcówkami as, is lub us całkowicie wyszła z użycia.
Il aurait fallu que tu avalasses ce comprimé.
Dzisiaj takie zdanie może być nawet trudno zrozumiałe. Mówi się raczej
il aurait fallu que tu avales ce comprimé.
Muzyka jazzowa w magiczny sposób oddziałowuje na świat bohaterów powieści. Pod jej wpływem przedmioty i przestrzeń ulegają fantastycznym przeobrażeniom. Jeżeli doktor decyduje się w końcu zbadać Chloé, to przede wszystkim z sympatii, jaką w nim budzi jej imię, gdyż Chloé to tytuł jego ulubionego utworu jazzowego.
Qui est malade?
Pyta mąż-mąż.
Chloé.
Odpowiada Colin.
A, ça me rappelle un air.
Mówi mąż-mąż.
Oui, c'est celui-là.
Potwierdza Colin. W obu mężczyznach melodia ta budzi podobne skojarzenia. Colin już na początku powieści słucha Chloé w wykonaniu Duke'a Ellingtona. Jeszcze bardziej przywiąże się do tego utworu, kiedy poznaje Chloé, która zostanie jego żoną. Jednak w tym fragmencie, który analizujemy, Colin nie ma ochoty wspominać przeszłości.
Oui, c'est celui-là.
Odpowiada zniecierpliwiony. Chloe jest chora i Colin nie ma czasu na delektowanie się jazzem w towarzystwie lekarza, który nie kwapi się do swych obowiązków.
Vous auriez dû me le dire plus tôt.
Oświadcza doktor, dając do zrozumienia, że bardziej interesuje go jazz niż osoba, którą miałby leczyć. Colin również żyje pod urokiem jazzu. Przypominamy sobie, że przed przyjściem doktora razem z Chloe słuchał płyty Ellingtona i pokój stał się wtedy okrągły.
Faites attention en entrant, c'est rond.
Mówi Colin, zapraszając doktora do pokoju.
Oui, j'ai l'habitude. Elle est enceinte?
Odpowiada mąż.
Mais non, vous êtes idiot. La chambre est ronde.
Toute ronde? Vous avez joué un disque d'Ellington, alors?
Replikuje doktor, dla którego jest rzeczą najzupełniej naturalną, że pod wpływem muzyki jazzowej pokój przybiera okrągły kształt. Podczas dzisiejszej lekcji przekonaliśmy się, jak bardzo świat wyimaginowany, baśniowy, emanuje poezją i uczuciem. Vian buduje emocjonalny nastrój swoich powieści, posługując się jazzem i humorem.
C'était
tout un roman,
un cours de français par la littérature, proposé par Radio France Internationale.
Słuchajcie Państwo Paryża, Radia France International. Nasza audycja powoli dobiega już końca. Ja się z Państwem żegnam. Życzę miłego wieczoru i do usłyszenia. Hier, vous n'étiez pas peu fière d'âme, le ciel vous comblait, votre foulard de soie flottant sur vos épaules, vous aviez le beau rôle, on aurait dit le roi, vous marchiez en vainqueur au bras d'une demoiselle, mon Dieu, qu'elle était belle. J'en ai froid dans le cœur. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors. Ici, c'est confortable. Laissez-vous faire, Milord. Et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur. Et vos pieds sur une chaise. Je vous connais, Milord. Vous ne m'avez jamais vu. Dire qu'il suffit parfois qu'il y ait un navire pour que tout se déchire. Quand le navire s'en va, il emmenait avec lui la douce aux yeux si tendres qui n'a pas su comprendre qu'elle brisait votre vie. L'amour, ça fait pleurer comme quoi l'existence. Ça vous donne toutes les chances pour les reprendre après. Allez, venez, Milord, vous avez l'air d'un môme, laissez-vous faire, Milord. Venez dans mon royaume, je soigne les remords, je chante la romance, je chante les Milord qui n'ont pas eu de chance. Regarde.
jamais cru.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016 Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.